Cudowne lata.
Cudowne lata w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu ponownie. Chciałbym przywitać mojego gościa. Jest nim Natalia Kukulska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam również.
Jest mi niezwykle miło i jak zwykle przy okazji tego typu rozmów muszę zdobyć się na pewne wyznanie. Wyzwanie też to było wtedy dla mnie. Otóż dzięki Pani uwierzyłem w latach 80., że ktoś, kto nosi okulary, a miałem wtedy dość poważną wadę wzroku, jest w stanie robić coś sensownego w życiu.
No tak. Moje okulary były charakterystycznym elementem.
Przeszły do historii, prawda?
Wizerunku, tak. Myślę, że to był taki czas, że bardzo trudno było też o jakieś takie, no powiedzmy, bardziej o lepsze oprawki. To wcale nie było tak wszystko łatwo zdobyć. I te oprawki dzieciaczki wtedy nosiły takie...
I sprężynki też miały
tak, rogowe, takie duże. No teraz to modne się takie zrobiły. Natomiast ja pamiętam, że właśnie wtedy największym zapotrzebowaniem i taką ochotą posiadania to były okulary takie cienkie, takie druciane. A ponieważ ja miałam wadę bardzo dużą, bo miałam plus 6... Później miałam operowany wzrok i ona się zmieniła i teraz już nie noszę szkła kontaktowe. Okulary też noszę już teraz częściej, ale zmierzam do tego, że po prostu te duże szkła w kontekście tych cieniutkich, drucianych oprawek wyglądały bardzo specyficznie i rzeczywiście nadały mojemu, powiedzmy wtedy, ówczesnemu wizerunkowi bardzo specyficzny charakter. Ale to prawda, że dzieci, które noszą okulary, mogły się poczuć na zasadzie, czyli to nie jest nic złego. Mogły się poczuć w jakimś sensie takie pocieszone. Ja też się czułam pocieszona, bo chodziłam do przedszkola, gdzie wszystkie dzieci miały okulary, do takiego przedszkola, gdzie ten wzrok był badany i wszystkie dzieci się czuły równo.
Rozpoczynam naszą rozmowę od dygresji.
Od okularów.
Ale to dlatego, by zapytać, czy długo była pani zakładnikiem swojego wizerunku, czyli tej dziewczynki, która wyśpiewuje, co powie tata. Czy to było całkiem naturalne i gdzie skazana była pani na karierę muzyczną, no bo mając takich rodziców, nie sposób było od tego uciec. Godziła się pani z tym i nie miała tego za złe tym, którzy ten wizerunek wymyślili?
Może zacznę od tego, że nikt nie wymyślił wizerunku, a zakładnikiem tego wizerunku chyba jestem do dziś. W jakimś sensie. No, oczywiście wiem, że nie przypominam tej dziewczynki, natomiast ta moja dziecięca twórczość, to trudno nazwać twórczością, no, ale to moje dziecięce śpiewanie, które zostało zarejestrowane na płytach, do dziś można jakby dostać te płyty, słuchać tych piosenek i wiem, że pokolenia sobie przekazują. Co chwilę ktoś mówi, że się na tych piosenkach wychował, że one przechodzą dalej i to jest fantastyczne, więc ja myślę, że jak będę miała 80, daj Boże, lat, to nadal będę zakładnikiem tego wizerunku, a może to jest źle powiedziane, może bardziej po prostu ludzie będą mnie kojarzyli, że ona tak zaczynała i to jest dla nas bardzo ważne. I ja to rozumiem i nawet powiem, że jestem w jakimś sensie z tego też dumna, że wpisałam się w życie osób, w zasadzie nawet pokoleń, choć to jest bardzo dziwne, bo wiele osób na przykład starszych ode mnie mówi, że się na mnie wychowało, albo podchodzą ludzie naprawdę już w sędziwym wieku i przychodzą i mówią do mnie, ja się na pani wychowałem, wtedy ja jestem przerażona lekko, bo jak? To jest niemożliwe, więc albo im się już wszystko myli, bo być może wychowywali swoje dzieci, swoje wnuki na mnie, albo wychowali się na mojej mamie. No w każdym razie rzeczywiście to wszystko jest... Ten temat się gdzieś tam za mną ciągnie, on do mnie wraca.
Ale jest do uzasadnienia jak najbardziej. Wtedy żyliśmy w tych cudownych latach, przynajmniej dla mnie, w dobie niewielkiej w sumie podaży rozrywki, sensownej rozrywki. Tutaj w tym
dla
wypadku
dzieci zwłaszcza,
ta była skierowana do dzieci.
Tak.
Do tej pory z rozrzewnieniem, siadając z moim sąsiadem Andrzejem Grabowskim, twórcą Kulfona i Moniki, czy też profesorem Ciekawskim, bo taką kreację też przybierał, rozmawiamy o tym, jak wartościowe były te programy, jakie przesłanie za sobą niosły, że tekst piosenki, którą wyśpiewywali ówcześni bohaterowie, też miał jakiś sens, miał puentę i do czegoś zmierzał.
Tak, to prawda, miał puentę, miał morał, był przede wszystkim osadzony często w świecie dziecięcym, Nie było wtedy jako takiej muzyki młodzieżowej, nie było boys bandów, bo teraz już dzieci słuchają takich rzeczy.
Krzysztof Wątkowiak troszeczkę.
Krzysztof był później troszkę.
Tak, i on zdaje się, że przeszedł ten etap, nam okres dojrzewania swój i swoich fanów.
Tak, on rzeczywiście, chyba Krzysio, no, w tym czasie, kiedy ja właśnie przestałam śpiewać, bo ja w zasadzie śpiewałam jako dziecko, a później no, tata mój zarządził przerwę bardzo słusznie. No właśnie, bo ten okres przejściowy to tak nie wiadomo, co robić. Czy te, no już o tych lalkach i balu lalek nie pasuje śpiewać, a nie pasuje. No ogólnie, w skrócie mówiąc, ten czas wtedy, w tych latach 80. to był rozkwit takiej piosenki dla dzieci. Przyznam, że no ja byłam jedną z pionierów, z pionierek. Była Gawęda ciut przede mną. Ale to jeszcze, jakby ta muzyka była bardziej, no, to nie były takie produkcje popowe, to było zupełnie inaczej traktowane. No i była Akademia Pana Kleksa, która chyba właśnie teraz na dniach ma jakiś swój poważny jubileusz, więc no to są, było trochę fajnych, wartościowych rzeczy i one zostały i do nich się wraca, bo nie mówię, że teraz nic wartościowego nie ma, ale trudno się przebić przez również to, co nas zasypuje. Ja się dałam skusić do powrotu do tych piosenek dziecięcych dzięki Markowi Napiórkowskiemu. To jest no, znakomity gitarzysta jazzowy, który jak mi to powiedział, że chciałby, że ma na mnie propozycję, się, wow, cudownie, no taki muzyk. Później się okazało, że kołysanki i tak mówię, ojej, znowu dla dzieci, jak? Zawsze, no jednak unikałam tego, ale okazało się, że są tak piękne, wartościowe utwory, a ja wtedy z kolei oczekiwałam przyjścia na świat mojej małej córeczki Laury. To było niedawno, 2 lata temu, więc no tak się to fajnie złożyło. I powstała płyta też dla dzieci, ale ja mówię, że to jest płyta dziecięca, ale nie dziecinna. Nosi tytuł Szukaj w snach.
Można na koncertach usłyszeć utwory z tej płyty?
Graliśmy tak, bo to w ogóle inicjatywa Teatru Starego w Lublinie, tam się to wszystko zaczęło. A teraz zagramy taki duży koncert, na który bardzo serdecznie zapraszam, w Teatrze Roma. 26 marca. No i to jest taki koncert, gdzie można przyjść z dzieckiem, z przytulanką, przytulić się i myślę, że spędzić ten czas no, w naprawdę pięknych, wartościowych dźwiękach.
Abstrahując teraz od tej piosenki tak zwanej dziecięcej, a pani kariera była zaplanowana przez pani tatę?
Nie. Mój tata...
No bo skoro zarządził przerwę, to pewnie była w tym jakaś premedytacja.
Zarządził przerwę, ale też muszę powiedzieć przerwę od czego. Ja naprawdę nagrałam dwie płyty. Płyta Natalia, na której są te no, słynne wielkie przeboje i płyta Bajki Natalki, która zresztą wtedy miała status pierwszej w historii polskiej platynowej płyty. Tam fantastyczni aktorzy, Jan Kobuszewski, Janusz Gajos, Krzysztof Kolberger, Anna Seniuk, Krystyna Kwiatkowska, no po prostu, Irena Kwiatkowska, przepraszam. Jest no, plejada fantastycznych aktorów, więc dla mnie to była przygoda życia jako dziecko. To po prostu poznać te osoby, do dziś mam się cieszę, że miałam taką szansę. I w zasadzie na nagraniu płyt się skończyło, bo ja nie koncertowałam, oprócz tego, że tata zgodził się, żebym pojechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie miałam okazję poznać po prostu trochę świata dzięki temu i tam występowałam, tam były takie dwie trasy w wakacje. Ale tak, tata nie dopuścił do tego, żebym była dzieckiem oklaskiwanym. No nie było internetu wtedy, też jakby nie, tego feedbacku tak zwanego nie było takiego na tę popularność. A przerwa po prostu dlatego, że wyrosłam z tych piosenek i tata też zależało mu, żebym się skupiła na szkole, a poza tym chciał uniknąć złośliwości, bo było dużo złośliwości.
Ale to dlatego, że jest pani, nie wiem, dzieckiem pchanym przez ojca, za którym stoi wielki dorobek i też...
No właśnie hasło...
Ta pamięć o pani mamie też miała być tą przepustką znaczy, do tego,
hasło,
że pani robiła
hasło
karierę?
Hasło pchanym nigdy właśnie nie nastąpiło i to było bardzo krzywdzące, jeżeli ktoś tak napisał czy myślał. Bo ja po prostu nagrałam piosenkę, co powie... tata do programu autorskiego mojego taty i to miało być taki trochę dowcip na koniec, bonus, ponieważ zabrakło w tym programie mojej mamy. To było niedługo po śmierci mojej mamy. Właśnie jak miałam lat 7, powstała piosenka Co powie tata i po prostu taki był odzew po tym, no, że firma fonograficzna do nas się zwróciła z prośbą, wtedy to były polskie nagrania, o to, żeby zrobić coś więcej. I tak to się stało, że właśnie mając 10 lat nagrałam pierwszą swoją długogrającą płytę, ale nie było w tym, no, to były mojego taty kompozycje, teksty fantastycznego Jerzego Dąbrowskiego. I tak jak mówię, na tym się to wszystko zakończyło. Nigdy w życiu nie było jakichś tutaj właśnie ciśnień jakiegoś, co tata czytał, że właśnie gdzieś tam mnie tresuje, że ucz. Ja nawet nigdy w życiu nie uczyłam się śpiewać wtedy. Po prostu tak jak serduszko dziecka to czuło, tak to wykonywałam. Więc odpowiadając za wile na pytanie, czy tata mój karierę dalszą planował, nie, w życiu. Powiedział, jak będziesz chciała, to do tego kiedyś wrócisz.
I doszła pani do wniosku, że to jest ten moment. To był koniec minionego wieku.
Boże.
Jak to brzmi, prawda?
Doszłam do wniosku, może nie do wniosku, ja po prostu muzyka była tak silną moją pasją, że no, to musiało kiedyś jakoś pójść dalej. To znaczy, ja na początku, jak miałam, nie wiem, te lat 16-17, to na własną rękę sobie kombinowałam muzycznie. Szukałam muzyków, moich rówieśników. Graliśmy próby w jakichś tam domach kultury, salach dziwnych. I chciałam to robić wszystko na własną rękę. To nie była taka sytuacja, że jakoś byłam związana z tatą. Wręcz przeciwnie, byłam zbuntowana. Chciałabym, żeby najlepiej to się do mnie odczepił, żebym mogła już robić swoje na własnych warunkach, bo czułam się już bardzo wtedy dojrzała.
Mhm. Ten debiut już jako osoby dorosłej, kobiety, która no, myśli wedle swojej kategorii, a nie kategoriami osób dorosłych, które w jakiś sposób usiłują mówić, co by było lepsze. Wiedziała pani, jaki jest pomysł na ten wizerunek, jaka to ma być muzyka, jak ma to iść, mówiąc kolokwialnie.
Moje pasje i moje fascynacje to była muzyka soulowa. Po prostu. I no, skoro to było moją pasją i takich wokalistów, muzyków, zespołów słuchałam z tego jakby rejonu, tego gatunku, no to naturalnie chciałam iść w tę stronę, więc wtedy w Polsce taka muzyka, tak zwana R&B, soulowa, no była, nie była popularna. U nas było zawsze, zwłaszcza krytycy muzyczni, chopili muzykę rockową. Najlepiej taką rockową, alternatywną, brudną, gdzie wszystko jest przekaz w tekście, jakiś bunt. I nagle ten soul, taki tutaj słodko, tu jakieś brzmienia, tu harmonie, takie trochę z pogranicza jazzu, to im to tak nie do końca się wtedy podobało. I no oczywiście ja nagrałam Płytę Światło, w tym wielkim kamieniem milowym w muzyce polskiej, w tym gatunku, to była oczywiście Kaja z płytą Kamień, Nomen Omen. I ta muzyka soulowa wtedy robiła takie pierwsze kroczki i ja w te rejony szłam. Nie wiem, czy to była bajka akurat mojego taty, bo on bardziej zawsze czuł się dobrze w muzyce takiej popowej, festiwalowej, gdzie te utwory były takie duże, szerokie i takie też często pisał dla mojej mamy.
No właśnie, bo to jest swego rodzaju drogowskaz. Kariera pani mamy, generalnie to, że pochodziła pani z muzycznej rodziny. Jeśli spojrzy się na utwory, jak weszły one do kanonu i w tym kanonie obowiązują do dziś, to podejrzewam, że znalazło się wiele osób, które mówiły, pani ma śpiewać tak jak mama.
Tak, właśnie oczekiwania są takie, to jest niesamowite, bo ja nawet teraz mam taką paradoksalną rzecz się dzieje, że nie wiem skąd, z jakichś dziwnych plotek, ludzie sobie tam przekazują jakieś różne kolorowe pisma, piszą o mojej córce, że podobno nazywana jest małą Anną Jantar i że ona zaśpiewa na koncercie poświęconym moim rodzicom i że ona w ogóle pięknie śpiewa i też już presję na nią wywierają, chociaż jeszcze nosa nie wyściubiła. No, oprócz może jakiegoś dosłownie epizodu, gdzie w Akademii Muzykalowej zaśpiewała jakieś tam wersy. I to jest jakby, zmierzam do tego, że ludzie naprawdę chcieliby tej kontynuacji. To znaczy, mam wrażenie, że część osób byłaby przeszczęśliwa, gdybym ja się przebrała za Annę Jantar, założyła kapelusz, w cudzysłowie oczywiście, no zrobiła ten charakterystyczny wizerunek i dokładnie z tym samym uśmiechem chodziła, czyli byłabym takim, no takim Presleyem, no takim sobowtórem. No są takie, no moja mama też ma taką panią, która w ten sposób śpiewa jej piosenki, przebiera się za nią i super, bo to świadczy o tym, że moja mama była charakterystyczna, bo no, każdy kraj ma swojego Presleya takiego na Hollywood Boulevard. Można spotkać wielu sobowtórów. Natomiast no, to jest w ogóle no, coś, co jest co w ogóle nieczujne. Jestem oddzielnym bytem, mam swoją wrażliwość. Nie mogę żyć przeszłością. Oczywiście bardzo ją cenię, szanuję, natomiast no, każdy ma prawo do spełnienia własnego życia, własnych pomysłów na siebie, własnej wypowiedzi artystycznej, na czym mi bardzo zależy, bo jestem osobą dość kreatywną i no tak jak mówiłam, muzyka jest bardzo silnie moją pasją, więc uwielbiam się w niej realizować. W związku z tym, no wiem, że to jest tak, jakbym to zrobiła, to też byłoby niedobrze, bo byłoby, że właśnie...
Nie ma pomysłu na siebie.
Nie ma pomysłu na siebie. Robi. No Ania Rusowicz na przykład poszła taką drogą, jakby tutaj, broń Boże, by to nie zabrzmiało za zarzut, bo zrobiła to świetnie. No poszła w stylu lat swojej mamy, w stylu lat 70. ze stylizacjami, z muzyką, ze wszystkim, oczywiście nadając temu swój charakter. No ale ja właśnie miałam zupełnie inaczej. I to nawet nie jest kwestia przekory, tylko po prostu jakiejś takiej szczerości wobec siebie.
Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. To są Cudowne Lata w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Natalia Kukulska jest moim państwa gościem. Informacje za chwilkę wracamy, a będzie też wątek muzyczny. To oczywiste.
Cudowne Lata.
Cudowne Lata w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu. Natalia Kukulska jest z nami. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry raz jeszcze.
W pierwszej części naszej rozmowy wyczułem taki bunt w pani głosie, taką niezgodę na to, żeby stała się pani zakładnikiem wizerunku swojej mamy, swoich rodziców, generalnie tego nurtu...
nurtu przeszłości.
Przeszłości. Ale to nie oznacza, to intuicyjnie stwierdzam i teraz proszę panią o odpowiedź, że pani nie lubi tej muzyki, że pani się nie zgadza w ogóle z takim gatunkiem, że on był tak popularny, bo podejrzewam, że tak wcale nie musi być.
Znaczy gatunek, no to były lata, w których no, obowiązywały pewne mody. Oczywiście ja uwielbiam wracać do tego typu piosenek z tamtych lat, lata 70. Były świetne dla muzyki. Ja jeszcze też kocham lata 80., przyznam, bo to z kolei czas, kiedy...
Naszych cudownych lat.
No, naszych cudownych lat.
Jak już ustaliliśmy.
Dokładnie. Ale jestem, wydaje mi się, tak, z jednej strony powinnam być subiektywna, bo te piosenki to jest trochę takie moje DNA, bo się z nich osłuchiwałam cały czas. Nawet jak mój tata komponował te piosenki, później już nawet dla innych artystów, ale no, nadal to był jego sznyt kompozycji, no to gdzieś to powinno być takie bardzo moje. Ja je lubię, rozumiem. Ale przyznam szczerze, że udało mi się w tym znaleźć jakiś taki obiektywizm. To znaczy, oprócz tego, że niektóre oczywiście są dla mnie no, wzruszające i otwierają we mnie jakieś takie pokłady właśnie wspomnień czy wrażliwości, to jest też wiele utworów, którym się nie podobało. Powiem więcej. Wiem, że mojej mamie się wiele utworów nie podobało i się ich już wstydziła i jeszcze niewiele po tym, jak je zaśpiewała. No na przykład... Mój tata mówił już zawsze, mówi, Boże, to się stało hitem, a to taki utwór, będziesz mój. Wiem, że się właśnie tak mówi, Boże, a tyle wartościowych, pięknych piosenek. No bo często to, co się staje największym przebojem, wcale dla artysty nie jest tym, na co on stawiał i co dla niego było artystycznie największym przeżyciem i wyzwaniem.
Pozwolę sobie na taki mały wtręt. Robert Gawliński mówi mi, że utwór Baśka, który tam zdobywał szczyty, list przebojów, był tylko dopełnieniem, a właściwie wypełnieniem płyty, żeby tam jeszcze coś...
To było takim żartem trochę.
Tak, żeby coś dograć i powstał przy kolacji między jednym kęsem a drugim.
Tak to się dzieje. I to jest fascynujące w naszym zawodzie, że nie możemy sobie tego zaplanować. Nie możemy powiedzieć, a teraz stworzę przebój. Czasami oczywiście są jakieś takie zasady, którymi można się kierować. Mój tata miał ten dar, ale komponował dość tradycyjnie. Ale powiem szczerze, że jest tyle pięknych utworów w repertuarze moich rodziców, bo mówię zarówno o kompozycjach taty dla innych wykonawców, jak i dla mojej mamy, jak i w repertuarze mojej mamy. I co ja uwielbiam, to jest to, że jakby teraz wspominając, co uważam, że jest wartościowe. Wydaje mi się, że moja mama naprawdę przerosła jakby swój czas, jeśli chodzi o interpretację. Że pięknie, po prostu oprócz tego, że miała naturalny, piękny głos, to pięknie interpretowała. Miała jakaś w tym była taka dodatkowa moc, że jak ona śpiewała tekst, to on nabierał mocnego, jakiegoś specjalnego wyrazu. Ale na przykład... Powiem szczerze, że są też takie utwory, które w tamtych czasach w ogóle nie były przebojami, a teraz już są. I to się stało, może nieskromnie to zabrzmi, ale mam wrażenie, że dzięki temu, że ja robiąc jakiś koncert już na przełomie tych lat, wydobywałam te utwory. Oprócz tych oczekiwanych przez wszystkich przebojów po raz setny zaśpiewanych, Ja mówiłam, a weźmy jeszcze ten utwór, on jest taki piękny. I tak się stało z piosenką Ktoś między nami. Nie wiem, czy pan zna. To jest taki duet ze Zbyszkiem Hołdysem. Mhm. Nawet kompozytor Antoni Kopf mi powiedział, mówi, Natalia, czy ty wiesz, że jak ja to napisałam, to w ogóle nikt tego nie chciał zagrać, w ogóle to nie zwróciło uwagi. A teraz ta piosenka ma taki renesans i w ogóle wszyscy tego słuchają i nagle duety, jakby ktoś miał wymienić najbardziej znane duety, piosenki, to od razu byłoby to. Więc naprawdę czasami muzyka potrzebuje czasu i ja jestem w stanie, wydaje mi się, powiedzieć, co w tym repertuarze mojej mamy lubiłam najbardziej, a co też mi się wydaje takie, no, że nie przeszło próby czasu.
A ta szczególna piosenka?
O, ta szczególna piosenka. Piosenka chyba, która zawsze dla mnie jest najbardziej dojrzała i emocjonalna i taka ponad wszystko, to jest piosenka pod tytułem Tylko mnie poproś do tańca. Widzę uśmiech.
Tak, no bo o niej chciałem też powiedzieć.
To ona?
Dzisiaj o 5:53 jadąc samochodem znów usłyszałem ten utwór, nie wiem.
Kto o tej porze chciał tańczyć?
Prawdopodobnie jakieś zrządzenie, ale on jest.
On nie jest o tańcu oczywiście trochę.
Nie, ale on jest swego rodzaju modlitwą, prawda?
Tak, to jest dialog. Bogdan Olewicz, autor tekstu.
Fenomenalny tekst.
Tak, to jest jeden z najpiękniejszych tekstów w ogóle, jaki chyba napisał, albo w ogóle jaki są w piosenkach. Przejmujący, no taka rozmowa właśnie z Bogiem. Bogdan Olewicz również został przeze mnie zaproszony do wypowiedzi i wspomnień o moich rodzicach w koncercie Życia Mała Garść.
To będzie koncert w maju.
Tak, to będzie koncert w maju i ten koncert jest w ogóle...
Może powiedzmy o jego szczegółach, bo sądzę, że wielu naszych słuchaczy, zwłaszcza Cudownych Lat, będzie tym zainteresowanych. 26 maja na warszawskim Torwarze.
Tak, 26 maja to wiadomo, dzień szczególny, to jest Dzień Matki, więc nie jest to przypadkowa data. Również dlatego, że dzień wcześniej mija 75. rocznica urodzin mojego taty. I cieszę się. Ja na tym koncercie nie śpiewam, dodam. I śpiewają zaproszeni przeze mnie i agencję koncertową artyści.
Kaja, Katarzyna Groniec,
Dorota Miśkiewicz, Daria Zawiałow, Kuba Badach, tak, jest jeszcze Marek Piekarczyk i Igor Herbut. Wszystko w oprawie muzycznej Adama Sztaby. Adam już stworzył te aranżacje w 2012 roku, są no niesamowite. Na orkiestrę symfoniczną, ale właśnie mówiłam, bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest przeżycie, wydaje mi się, dla całych rodzin, bo opowiada historię muzyką, ale również wspomnieniami. I nie ma takiej narracji konferansjerskiej, że ktoś zapowiada piosenki. Tak naprawdę pomiędzy piosenkami pojawiają się na ekranie przyjaciele mojego taty. Tak jak wspomniałam, jest Bogdan Olewicz, autor tekstu, który opowiada o piosence właśnie wymienionej przez nas Tylko mnie poproś do tańca. Jest Zbyszek Hołdys, jest Wojtek Mann, Janusz Weiss i też sporo takich nieznanych przyjaciół moich rodziców, którzy właśnie są takim świadectwem prawdy o człowieku. To są krótkie czasami słowa, które oni mówią, frazy, zdania, ale widać w nich to wspomnienie, to wzruszenie i w połączeniu z piosenkami tworzy to taką, no właśnie Życie mała garść, taką historię niesamowitych przeżyć i świadectwa o ludziach, no, z krwi i kości.
Pani wytrzyma ten koncert?
Dlatego nie śpiewam.
Bo państwo tego nie widzą, ale widzę wzruszenie w pani oczach, kiedy pani o tym mówi.
Nie, to po prostu szkła kontaktowe. Żartuję. Nie, no, ja jestem podekscytowana bardziej może, bo czekam na te nowe interpretacje. Troszeczkę ten koncert miał swoją premierę już w 2012 i co ja miałam przeżyć, to już przeżyłam, bo to było 2 lata po śmierci mojego taty, więc to wszystko było jeszcze dla mnie też bardzo świeże. Teraz nawet sporo osób, które się wypowiadało w tym koncercie, też już ich nie ma, więc jeszcze dodatkowo podejrzewam, to mnie będzie wzruszało. Natomiast ja chciałabym, żeby te piosenki miały nowe interpretacje, nowych wykonawców. Zaprosiłam tak świetnych też solistów, że jestem przekonana, że to będzie poruszające, że to będzie nowe życie. Ale na koncercie w 2012 roku, jak sobie tam, jak już zaczęła się piosenka pierwsza, właśnie tytułowa Życie mała garść, śpiewana wtedy przez Piotrka Cugowskiego, no to przyznam szczerze, że puściło mi wszystko, że to było no taki katarzis, taki jakiś, cieszyłam się, że jest taki koncert, bo no to jest to, co mogę dla pamięci rodziców zrobić. Chciałabym, żeby ta pamięć też nie była taka szarpana, bo tyle różnych rzeczy się działo. Wchodzenie z butami w ich prywatność, mnóstwo różnych pomówień, wyciąganie jakichś takich rzeczy z życia osobistego. No, jakby to nie o to chodzi, że ja nie chcę, żeby te wspomnienia o nich były jakieś takie nieskazitelne i miały aureolę. Ale po prostu pewne rzeczy są, których się działy, były no, niesmaczne. No, i tego bym chciała uniknąć. I ostatnie zdanie w tym temacie. Jeszcze chciałam powiedzieć, że zależy mi na tym, żeby publikacje, które były już po śmierci mojej mamy, płyty nowe, albumy, książki, zawierały po pierwsze prawdę, a po drugie miały jakąś swoją jakość. Czyli żeby to nie była to kolejna płyta wydana, bo producent myślał, a zrobię, rzucę nową okładkę, dobiorę jakiekolwiek utwory, mam z tego pieniądze. To przecież mnie nawet na tym powinno zależeć, że jakieś pieniądze z tego kapią. A mnie zależy naprawdę na jakości, na tym, żeby jeżeli jest coś nowego, pojawiało się, no to żeby to coś wnosiło.
Jaki jest pani plan, bo mówimy sporo o planach na dalszą pani karierę muzyczną?
No...
Pani jest poszukująca, czy już nie?
Zawsze. Mam nadzieję, że do końca, jak to mówi nasz wieszcz dobroczynności, do końca świata i jeden dzień dłużej, ale muzyka i w ogóle cały czas mam wrażenie, że no jest... Ja mam mnóstwo pracy do wykonania nad sobą. Chciałabym się cały czas rozwijać. Mam mnóstwo też jakby pomysłów. Cały czas chodzę jeszcze na lekcje śpiewu. Może teraz miałam troszeczkę przerwy, bo też było tyle koncertów, że się nie dało tego pogodzić, ale...
Ale przepraszam, zatrzymajmy się na chwilkę. Pani chodzi na lekcje śpiewu,
tak.
A nie udziela tych lekcji komuś?
Czasami jestem zapraszana na prowadzenie jakichś warsztatów. Rzadko to robię. Nie jest to mój fach. Ale chodzę, tak, chodzę. Uważam, że zresztą mnóstwo wokalistów zawodowo czynnych cały czas się kształci, uczy, trenuje. Przecież to jest tak jak ze sportem. To jest mięsień tutaj. Oczywiście możemy rozwijać się jako szerzej jako ludzie, nie wiem, czytając ważne książki, oglądając ważne filmy, studiując filozofię, przez krótki czas to robiłam. Ale jeśli chodzi o warsztat, no to po prostu to jest jak w sporcie. To trzeba trenować i ćwiczyć, żeby działo się dobrze.
Z muzyką, z głosem wydawało się, przepraszam, naiwnie z zewnątrz twierdzę, że dochodzi artysta do tego momentu, punktu kulminacyjnego, kiedy osiąga swoje mistrzostwo, no poparte opiniami innych, ale też no, swoją wiedzą na temat samego siebie, a później no, gdzieś tę schedę przekazuje dalej.
Chyba tak nie jest zawsze. No, ja na przykład chodzę teraz na zajęcia do Kasi Rościńskiej, dziewczyny, która od lat wspiera wiele utalentowanych osób, nawet też w The Voice of Poland, gdzie miałam być przyjemność trenerką. Powiem szczerze, że to ona tam największą robotę robi, ucząc młodych adeptów sztuki wokalnej. Ale Kasia no, ma na przykład taką wiedzę, bo jest tak dużo technik, ona ma różne certyfikaty, przeszła to wszystko i jakby sama znakomicie technicznie śpiewa. I to jest rodzaj wiedzy, który no, cały czas się też rozwija i jest przekazywany. To jest raz. Dwa, że dobre jest mieć trzecie ucho, ponieważ każdy z nas ma... Po pierwsze, niedobrze jest wpaść w rutynę. Ja się zawsze bronię przed rutyną. To jest dla mnie chyba najgorsza rzecz, która może być w naszym zawodzie. Dwa, po prostu człowiek wchodzi w pewne maniery, przyzwyczajenia takie. No, tutaj mi wygodnie, tu sobie pośpiewam, a później głos się jakoś niszczy. Więc dobrze jest mieć trzecie ucho i no, wielcy naprawdę, wielcy. Michael Jackson do ostatnich dni miał takiego genialnego nauczyciela, z którym nawet przez telefon się rozśpiewywał i on go prowadził przez różne ćwiczenia i tak dalej. To no, można tego nawet w internecie posłuchać. Więc nic w tym nienormalnego. Wydaje mi się, że właśnie chyba to jest dobre myślenie.
Bo... Ale czy w tym poszukiwaniu, bo to panią zahaczyłem, nie jest też tak, że usiłuje pani znaleźć coś oryginalnego, ale nie zawsze ta oryginalność, ten pomysł na siebie idzie w parze z tym odbiorem i popularnością.
Oczywiście, tak jest zawsze. No, słynne powiedzenie no risk, no progress. No po prostu jeżeli będziemy cały czas w kółko oczekiwań ludzkich, że coś się sprawdziło, więc cały czas będę robiła podobną piosenkę i deptała ten sam punkt, no to no może inni, część z nich się i tak w jakimś czasie znudzi, część powie super, cały czas to samo, to jest ta marka, a część powie, ona się w ogóle nie rozwija. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym była szczera wobec siebie. Żebym to, co robiła z pasją i z sercem. I żeby tak się działo, to ja potrzebuję nowych bodźców, potrzebuję nowych poszukiwań. Czasami eksperymentów. Lepszych, gorszych. przy jednej płycie dojdą tacy fani. Ja mam takich fanów, którzy przychodzą na przykład, ja dopiero cię zacząłem słuchać od płyty Ósmy Plan, a mnie przekonała Hala tu Ziemia. No, a mnie Hala tu Ziemia już nie, a dla mnie tamta poprzednia była. No i teraz kim mam się sugerować? Jakąś średnią z tego wybrać, kto czego ode mnie chce? No nie. Jedyny sens to jest taki, żeby słuchać siebie. Oczywiście no, dla mnie bardzo ważna jest akceptacja ludzi, ale jak wychodzę na koncert z nowym repertuarem, gdzie przemycam te nowe rzeczy, wracam trochę do starych, w nowych trochę wersjach, to okazuje się, że nagle ci ludzie, którzy może bali się dotknąć tego nowego, nagle mówią, to nowe jest najfajniejsze, dostaje to na przykład największe brawa. I oczywiście, gdybym zeszła ze sceny i miała poczucie, ups, nigdzie to nie dotarło, biło się o ścianę, to może by mi to dało do myślenia, ale wydaje mi się, że taka weryfikacja na koncercie, a tych koncertów gram bardzo dużo i różnych, i akustycznych w salach, i w filharmoniach, i otwartych, i w plenerach. Więc no, że tak powiem, stąpam po ziemi, bo mam styczność no, z prawdziwym odbiorem, a nie jakimś wyimaginowanym.
Natalia Kukulska była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.